Hashtag koronawirus. Hashtag koronawirus. Specjalny magazyn informacyjny Radia Zielona Góra. Od poniedziałku do piątku o 12.30. Najświeższe informacje, rozmowy z ekspertami, komentarze. Słuchaj na 97.1 FM oraz rzg.pl.
Dzień dobry, w magazynie informacyjnym Hashtag koronawirus w Radiu Zielona Góra. Witam Państwa, Daniel Sawicki. Dziś przygotowaliśmy kolejną garść informacji z pierwszej linii walki z koronawirusem. Zacznijmy od informacji z Ministerstwa Zdrowia. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, mamy 177 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. 9 osób zmarło. Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz powiedział, że od 2 dni ministerstwo notuje wzrost liczby ozdrowieńców. Od wczoraj wyzdrowiało 227 osób.
Obecnie w szpitalach zakaźnych osób z chorobą COVID-19 mamy 2690 dokładnie. Na respiratorach znajduje się 146 osób, więc to jest ta najistotniejsza liczba pokazująca wydolność systemu ochrony zdrowia w Polsce. Jeżeli mamy w granicach 1500 respiratorów, 146 jest zajętych i tak naprawdę mamy jeszcze dość duży bufor w zakresie respiratorów oraz samych łóżek szpitalnych, co nie pozwala nam siedzieć z założonymi rękoma.
W ciągu ostatniej doby wykonano 11,5 tysiąca testów na obecność koronawirusa. Teraz informacje gospodarcze. Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz powiedziała w programie pierwszym Polskiego Radia, że w końcu tego tygodnia zapadnie decyzja o zniesieniu kolejnych obostrzeń. Minister Emilewicz dodała, że każdą taką decyzję musi poprzedzić ewaluacja Ministerstwa Zdrowia. Rządowy plan znoszenia ograniczeń, jak przypomniała Jadwiga Emilewicz, zakłada, że kolejne etapy będą wprowadzane w dwutygodniowych odstępach.
Kolejne etapy będą uruchamiane po ewaluacji, jaką będzie przedstawiał minister zdrowia. Wczoraj rozmawialiśmy na ten temat, że ten pierwszy efekt tego mrożenia naszych zachowań społecznych będziemy mogli zobaczyć na koniec tego tygodnia i wtedy pan premier zdecyduje o tym, czy w kolejnym tygodniu nastąpi kolejny etap.
Od poniedziałku obowiązuje pierwsza fala złagodzonych przepisów. Można m.in. wchodzić do lasów, w sklepach dopuszczalna jest większa ilość klientów, więcej osób może też wejść do kościoła. Ponadto bez opieki dorosłej osoby na dwór mogą wychodzić już 13-letnie osoby, a nie 18-letnie jak poprzednio. Rządowy program znoszenia restrykcji podzielony jest na 4 tury. W drugim etapie mają zostać otwarte w weekend sklepy budowlane, całkowicie otwarte hotele i miejsca noclegowe oraz niektóre instytucje kultury, jak biblioteki, muzea czy galerie. Minister Emilewicz liczy, że rząd w przyszłym tygodniu przyjmie projekt rozwiązań, który ma chronić polskie firmy przed przejęciami. W programie pierwszym Polskiego Radia przypomniała, że kilka lat temu przyjęto ustawę o ochronie spółek o znaczącym interesie dla bezpieczeństwa państwa. Bazując na tej ustawie przygotowaliśmy założenia do kolejnej, w której przejmowanie dużej liczby firm będzie uzależnione od decyzji Rady Ministrów, dodała.
Takie rozwiązania będziemy przedstawiać, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu przyjmie je rząd oraz jeśli zbierze się Sejm, to także Sejm. Na początku koronawirusa okazało się, że to, co jest strategiczne dla bezpieczeństwa państwa, to nie tylko ropa i gaz, prąd, ale także maseczki, odzież ochronna czy płyn do dezynfekcji. Okazuje się, że w sytuacji, kiedy zamknięte są granice, produkcja żywności staje się krytyczna.
To są poważne regulacje, pracujemy nad nimi z Ministerstwem Aktywów Państwowych, potwierdziła Jadwiga Emilewicz.
Mówimy jasno, że w sytuacji kryzysu Polska nie jest na sprzedaż. To nie może być tak, że spółki, firmy, które budowały mozolnie swoją markę, często firmy rodzinne przez 20-30 lat, budując swoją markę, budowały rozpoznawalność i siłę polskiej gospodarki. Nie mogą być dzisiaj tanim łupem dla funduszy, no zwłaszcza właśnie fundusze spoza Unii Europejskiej.
Jutro proponowanymi rozwiązaniami ma się zająć Komitet Stały Rady Ministrów. Przemysław Ruchlicki z Krajowej Izby Gospodarczej podkreśla, że koronawirus spowoduje zmiany w funkcjonowaniu różnych gałęzi gospodarki. Gość Polskiego Radia 24 spodziewa się coraz większego wykorzystania nowoczesnych technologii.
Myślę, że bardzo uważnie trzeba się przyglądać branżom, które odnotowały największe spadki, czyli chociażby obuwie, odzież, ale również usługom, w jaki sposób one przebudują swój biznes. Już widzimy salony samochodowe, gdzie można sobie online obejrzeć samochód w 3D.
Arkadiusz Pączka z organizacji Pracodawcy RP powiedział, że nie wszystkie rodzaje działalności da się przenieść do internetu, dlatego część przedsiębiorców szuka innych rozwiązań.
Słyszymy o tym, że galerie handlowe być może swoją rację bytu jako taką stracą. Część pewnie najemców zastanawia się teraz nad sklepami przy, nie w galeriach, a na przykład w ciągach komunikacyjnych przy głównych ulicach. Te tendencje będą bardzo różne.
Goście Polskiego Radia 24 odnieśli się też do opublikowanych wczoraj przez Urząd Statystyczny danych pokazujących mocny spadek sprzedaży detalicznej w marcu. Wskazali, że należy się spodziewać również słabych informacji za kwiecień. Kolejne informacje z Ministerstwa Rodziny. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg powiedziała, że dane z urzędów pracy nie wskazują na wzrost bezrobocia w marcu. Pierwsze dane z kwietnia pokazują, że osób bezrobotnych przybyło około 30 tysięcy. W programie pierwszym Polskiego Radia minister Maląg potwierdziła, że z powodu pandemii koronawirusa ubywa ofert w centralnej bazie ofert pracy, których w tej chwili jest około 33 tysiące w porównaniu do 77 tysięcy rok temu. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśliła, że sytuacja związana z pandemią ma decydujący wpływ na rynek pracy.
Sytuacja związana z pandemią, no wiadomo, że przekłada się bezpośrednio na rynek pracy, no i dlatego te mechanizmy, które są zaproponowane w tarczy antykryzysowej, aby przede wszystkim chronić rynek miejsca pracy, no bo to jest priorytetem i płynność przedsiębiorców, żeby mogli po tym trudnym czasie potem odzyskać kondycję i w miarę suchą nogą przejść przez ten trudny czas.
W programie pierwszym Polskiego Radia minister Maląg potwierdziła, że trwają prace nad zmianami w zasiłku dla bezrobotnych, ale teraz najważniejsza jest ich aktywizacja. Minister zaznaczyła, że wiele osób rejestruje się tylko po to, by mieć ubezpieczenie zdrowotne.
Pracujemy nad tym rozwiązaniem, nie chcę o tych kwotach mówić, bo te kwoty w tej przestrzeni rzeczywiście medialnej już funkcjonują od jakiegoś czasu i połowa minimalnego i 45% minimalnego wynagrodzenia, także rozwiązania są przygotowane, natomiast właśnie ta kropka nad i to jeszcze momencik, dlatego że nie ukrywam, że dla mnie, ale także dla rządu przede wszystkim jest priorytetem aktywizacja osób.
Minister powiedziała, że rząd jest otwarty na dialog społeczny i rozwiązania dotyczące rozwiązań dla bezrobotnych będą one przedyskutowane z partnerami społecznymi. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że w tym tygodniu zostanie opublikowane rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące zakazu pracy w kilku placówkach medycznych jednocześnie. Na mocy tego rozporządzenia pracownicy medyczni, którzy mają kontakt z osobami chorymi na COVID-19, będą zobowiązani do pracy tylko w jednym szpitalu. Zakaz ma na celu zmniejszenie liczby zakażeń wśród pracowników opieki zdrowotnej, dodał rzecznik Ministerstwa Zdrowia.
Chodzi tu o bezpieczeństwo innych placówek służby zdrowia, o bezpieczeństwo pacjentów i innych medyków z innych szpitali i również, jak już informowaliśmy, osoby, które utracą na tym zakazie pracy, to jest dotyczy całego personelu medycznego, nie tylko lekarzy, będą mogli liczyć na dofinansowanie z budżetu państwa do kwoty 10 tysięcy złotych względem utraconych dochodów.
Ministerstwo Zdrowia, jak powiedział Wojciech Andrusiewicz, planuje również wydać podobne zalecenie dla pracowników domów pomocy społecznej. Z powodu utraty dochodów personel DPS-ów także będzie mógł starać się o dodatkowe środki. Polska proponuje, aby Unia Europejska pozyskała nowe pieniądze na walkę z pandemią koronawirusa i jej skutkami gospodarczymi. Minister do spraw europejskich Konrad Szymański powiedział w programie trzecim Polskiego Radia, że samymi instrumentami pożyczkowymi, co postulują niektóre państwa Unii, tego kryzysu nie da się pokonać. Unijni przywódcy mają się dziś zgodzić na utworzenie Europejskiego Funduszu Odbudowy Gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią. Otwarte pozostaje pytanie, w jaki sposób zostanie on sfinansowany. Polska nie zgadza się, by ograniczona została pula pieniędzy z polityki spójności w przyszłym unijnym budżecie. Jak mówił minister Konrad Szymański, nowe środki Unia może pozyskać m.in. z nowych podatków, cyfrowego, korporacyjnego i od transakcji finansowych. Drugim polskim postulatem jest również zniesienie systemu rabatów obowiązującego przy płaceniu składek do unijnego budżetu, mówił w programie trzecim Polskiego Radia minister Konrad Szymański.
Po drugie, zwracamy uwagę, że w Unii Europejskiej cały czas funkcjonuje niesprawiedliwy system rabatów, który pozwala państwom, które czerpią największe zyski z rynku wspólnotowego, najbogatszym państwom, płacić nieproporcjonalnie mniej do budżetu unijnego. Z tym też powinniśmy skończyć. To byłby istotny zastrzyk pieniędzy, których nam dzisiaj brakuje.
Trzecim elementem polskich propozycji jest współpraca państw Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Jej celem ma być poprawienie ściągalności podatków, zwalczanie nadużyć oraz likwidacja rajów podatkowych. W związku z pandemią koronawirusa szczyt z udziałem europejskich przywódców odbędzie się w formie wideokonferencji. Lekarze z Wojskowego Instytutu Medycznego wylecieli dziś na misję medyczną do Stanów Zjednoczonych. 9-osobowa grupa pracowników wojskowego szpitala spędzi tydzień w Chicago. Lekarze będą między innymi w tworzonym w tym mieście największym szpitalu polowym. Relacja Agnieszki Drążkiewicz, dziennikarki Polskiego Radia.
Program pobytu za oceanem przewiduje udział w seminariach organizowanych także w formie webinariów, a także spotkania z amerykańskim personelem medycznym w szpitalach i placówkach, gdzie leczy się chorych na COVID-19. Polscy lekarze będą także dzielić się swoimi doświadczeniami zdobytymi we włoskiej Lombardii z personelem tworzonego w Chicago Szpitala Polowego. Placówka będzie mogła jednocześnie leczyć ponad 2200 chorych.
To jest klasyczna metoda natowska również, stałego doskonalenia, zbierania informacji, dzielenia się tą informacją po to, aby jeszcze skuteczniej, jeszcze sprawniej, jeszcze efektywniej przeciwdziałać różnego rodzaju zagrożeniom, w tym wypadku epidemii, jaka dotknęła cały świat.
Mówi szef Wojskowego Instytutu Medycznego Grzegorz Gielerak. Czterech innych wojskowych lekarzy z Instytutu od wczoraj bierze też udział w misji medycznej w Słowenii. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
Przypomnijmy, że pierwsza medyczna misja wojskowych lekarzy odbyła się do Włoch. Nasi medycy pracowali w Lombardii, gdzie działa szpital polowy przyjmujący zakażonych koronawirusem. Doświadczenia zdobyte na północy Włoch dyrekcja Wojskowego Instytutu Medycznego przekazała w formie zaleceń do Ministerstwa Zdrowia. I to już wszystkie informacje z kraju i z zagranicy. Będziemy teraz łączyli się z naszym gościem. Dziś naszym gościem ma być pan Sylwester Pyrka ze Spółdzielni Socjalnej Zakład Aktywności Zawodowej z Zielonej Góry. Czy się słyszymy?
Dzień dobry, tak, słyszymy się.
Bardzo się cieszę, że słyszymy się bardzo dobrze. Panie Sylwestrze, okazją do rozmowy dzisiejszej, do naszej rozmowy jest państwa działalność państwa spółdzielni socjalnej. Proszę powiedzieć, jak to się zaczęło, że państwo zaczęli walczyć również z tym koronawirusem, bo informacja, która do nas dotarła kilka dni temu, że państwo wytwarzają jako spółdzielnia socjalna co godzinę nawet 1500 przyłbic.
Tak jest, wszystko się zgadza. Cztery tygodnie temu zwrócono się do nas z grupy, która drukuje przyłbice za pomocą właśnie drukarek 3D, czy byśmy nie chcieli dla nich takich frontów do tych przyłbic. My z nią chęcią zupełnie za darmo to robiliśmy, przy czym początkowo było to jakieś 20, potem 50 sztuk dziennie, stanęło na jakichś 120 sztukach dziennie. Po drodze uznaliśmy, że jest to naprawdę bardzo mała ilość według tych potrzeb, które są na rynku, więc wymyśliliśmy wzór taki zupełnie cięty przez nas, szybko składany i zamiast druku tego 3D, który trwa 2 godziny 40 minut, to no, my najpierw zeszliśmy do około tam 2 minut na jedną przybitę. A teraz, jak słychać, tniemy te 1500, a być może w przyszłości nawet dużo, dużo więcej, być może nawet do kilku tysięcy na godzinę tych przybić będziemy robili.
No są bardzo duże ilości, to już nie jest jakaś zwykła manufakturka, a proszę powiedzieć, dokąd trafiają te przyłbice, dokąd trafiają wasze wytwory waszej pracy?
Możemy powiedzieć, że te przyłbice są właściwie w całym kraju już dostępne. Natomiast przede wszystkim są one adresowane tutaj do Zielonogórskiego Szpitala i do domów pomocy społecznej, a właściwie tam, gdzie one są potrzebne tutaj według pewnej linii, tak jakby przydziału. A my, szukając jakiegoś sposobu na kolportowanie tych przybić tam, gdzie one są najbardziej potrzebne, doszliśmy do wniosku, że to nie my mamy decydować o tym, do kogo one trafią, tylko są pewne procedury i medyczne, i procedury zgodne z zarządzaniem kryzysowym na przypadek chociażby taki, jaki mamy epidemii. Więc my te przyłbice tak naprawdę dostarczamy bezpośrednio do sztabu kryzysowego, a w przypadku na przykład Zielonogórskiego Szpitala jest to po prostu dział zaopatrzenia, gdzie pielęgniarka epidemiologiczna podejmuje decyzję w jakiej kolejności komuś wydać tą przyłbicę, Tak, pamiętajmy, że to do tej pory właściwie było tak, że to były bardzo ograniczone ilości, tak, jeżeli to było nawet 2000 dziennie, to jeżeli podzieliliśmy sobie na różne szpitale, na różne DPS-y, w których te przybice były potrzebne, to tak naprawdę jednostkowo tej ilości nie było aż takie jakieś bardzo, bardzo znaczące, tak. Teraz przez to, że robimy to tysiącami, to za chwileczkę odkorkujemy tą potrzebę i właściwie ją zagasimy w zupełności.
Dodajmy, że to nie jest działalność komercyjna, bo wy nie robicie tego na sprzedaż, a jedynie po kosztach sprzedajecie z tego, co udało mi się wcześniej ustalić.
Tak jest. Wcześniej robiliśmy to zupełnie za darmo, natomiast pamiętajmy, że jesteśmy spółdzielnią socjalną i my żyjemy z pracy swoich własnych rąk. Członkowie tej spółdzielni są także współwłaścicielami tego przedsiębiorstwa społecznego. Natomiast to nie da rady, abyśmy robili to za darmo. No niestety, materiał kosztuje, wypłaty kosztują, wynajem pomieszczeń także kosztuje, energia i nawet gdybyśmy chcieli, a chcieliśmy to robić zupełnie za darmo, no to niestety nie możemy, bo nie mamy z czego tego robić. Natomiast skalkulowaliśmy oczywiście w międzyczasie koszt, taki zupełny koszt produkcji. Pamiętajmy, że pracownicy wszyscy u nas właściwie tak pracują na pensjach minimalnych, więc to nie jest coś przesadzonego, to jest zupełne minimum. I skalkulowaliśmy oczywiście koszt tej produkcji jednostkowy, tak na bazie przede wszystkim właśnie naszej pracy, tych kosztów, o których wcześniej wspominałem, oraz kosztu materiału. I robimy to, to jest taka piękne angielskie określenie ekonomiczne, tak jako przetłumaczę od razu, działanie nie dla zysku, czyli zupełnie po prostu po kosztach. Zresztą tak naprawdę cały obszar pozarządowy i obszar pożytku publicznego działa w ten sposób, czyli nie dla osiągnięcia zysku, tak? I my właśnie w ten sposób działamy, czyli nie chcemy...
I non-profit, można powiedzieć, tak?
Dokładnie tak, dokładnie w ten sposób. Czyli nie po to, żeby napełniać sobie kieszenie jakimiś tam pieniędzmi, tylko po to, żeby jak największej ilości osób taką przyłbicą pomóc i jak największą ilość osób takie przyłbice zaopatrzyć.
A duże jest zapotrzebowanie generalnie na tego typu sprzęt?
Weźmy sobie tak tylko dla statystyk taką zieloną górę i później pomnóżmy to przez cały kraj. Jeżeli w szpitalu pracuje 1000 osób, pamiętajmy, taka przybica nie jest wieczna. I niech będzie, że ona zużywa się w przeciągu miesiąca, tak w jednych rękach zużyje się w tydzień, w innych powiedzmy sobie 2 miesiące, ale załóżmy, że ona w ciągu jednego miesiąca się zużywa. Więc jeżeli mamy 1000 osób w szpitalu, pracowników w DPS-ach, no załóżmy, że jest kolejna setka, dodajmy do tego strażaków, policjantów, dodajmy Wojska Obrony Terytorialnej, dodajmy jeszcze żandarmerię, która chodzi z policją na patrole. Dodajmy do tego służby komunalne. Tak, czyli no, tych panów, którzy wywożą śmieci. Dodajmy aptekarzy, którzy no, także no, muszą nam jak najbardziej zabezpieczyć to, że no, sprzedają te leki i one będą na posterunku. To nagle dojdziemy do ilości, że miesięcznie chociażby tylko i wyłącznie w takiej zielonej górze jest potrzebne 10, może nawet 20 tysięcy takich przyłbic. No i teraz jak rozszerzymy to sobie na województwo, to te ilości naprawdę stają się duże, tak? Natomiast no, pamiętajmy, to jest rzecz, którą my teraz mamy, którą możemy skalować i naprawdę produkować zupełnie na 100% potrzeb naszego kraju.
To są bardzo duże ilości, a proszę powiedzieć jeszcze, kto tak naprawdę produkuje te przyłbice, kto jest w waszej spółdzielni socjalnej, no kto zajmuje się tym zaopatrywaniem tego rynku medycznego w ten sprzęt?
My według naszej misji, którą realizujemy od lat, ta spółdzielnia działa już 6 rok, natomiast ludzie, którzy tworzą tę spółdzielnię, są ze środowisk osób, środowisk związanych z osobami niepełnosprawnościami. Więc dla nas podstawową grupą, która działa i pracuje na rzecz spółdzielni i są spółdzielcami, to są osoby z niepełnosprawnościami. Natomiast nasza ustawa mówi właściwie o całym katalogu osób, które są tak nazywanymi bardzo pięknie osobami wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Więc są to osoby poza osobami z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, wracające na rynek pracy. Są to także osoby z zaburzeniami psychicznymi, także osoby z jakimś problemem już po leczeniu alkoholowym czy narkotykowym, a także i byli więźniowie. Natomiast my na chwilę obecną koncentrujemy się zupełnie tylko na tych osobach z niepełnosprawnościami i osobach bezrobotnych, a tak, bo ich mamy po prostu pod ręką na zwyczajnym świecie. Także to są osoby, tak, i te spektrum całe, które mamy osób z niepełnosprawnościami, to część osób, które normalnie na co dzień pracuje w spółdzielni socjalnej, ale mają na przykład obniżoną odporność, na to niestety siedzą w domach. Ważne jest to, że od początku tego kryzysu, tego ekonomicznego kryzysu związanego z tą sytuacją światową, nie zwolniliśmy nikogo, ani nikogo nie zesłaliśmy na urlop bezpłatny. Ci ludzie są, robią coś chociażby nawet z domu w internecie, natomiast dzisiaj fizycznie pracują u nas ci, którzy mają taką niepełnosprawność, która pozwala im pracować. Z drugiej strony mamy osoby, tak, które są bezrobotne i w tym momencie nasz zespół liczy już 22 osoby, natomiast w każdej chwili jesteśmy w stanie go podwoić lub potroić. Co wiąże się oczywiście z poszczególnymi, z kolejnymi jakimiś wyzwaniami, czyli wynajęciem kolejnej hali, bo pamiętajmy jeszcze jednej rzeczy. Produkt taki, który wychodzi z naszych rąk, on musi być odkażony. Ten, kto będzie używał tego produktu, musi mieć 100% pewność, że my mu nie zrobimy jakiejś krzywdy, albo on sobie nie zrobi krzywdy, korzystając z jakiegoś produktu, który odkażony nie jest. Więc my na każdym kroku, począwszy od zamówienia materiału, stosujemy rygor sanitarny, może troszeczkę na wyrost, natomiast lepiej się zabezpieczyć, tak, aniżeli później żałować się jakiegoś naprawdę bardzo konsekwencji, a niestety biznes w ogóle o tym nie myśli.
Rzeczywiście w biznesie bywa różnie, biznes też zarabia na tych materiałach medycznych, widzimy to doskonale. 1500 na godzinę, a może i więcej przyłbic Państwo produkują, bardzo duża ilość, gratuluję takiej ilości, no pewnie liczę z naszymi przyjaciółmi ze szpitala, że tych przyłbic będzie coraz więcej i Państwo zapełnią w zupełności ten rynek. Dzisiaj to już wszystko, naszym gościem był pan Sylwester Pyrka ze Spółdzielni Socjalnej Zakład Aktywizacji Zawodowej z Zielonej Góry. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu, do widzenia Panu.
Dziękujemy raz jeszcze. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym programie Hashtag Koronawirus. Ja zapraszam już jutro na godzinę 12.30. Przypominam też, że wszystkie informacje dotyczące pandemii, ale nie tylko, znajdą Państwo na naszej stronie internetowej rzg.pl. Dzisiaj to już wszystko. Dziękuję serdecznie za uwagę. Słyszymy się jutro na 97,1 FM.